Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, francuski premier Clemenceau, pełniący swój urząd w latach międzywojennych, znany był ze swojej dokładności i sumienności. Pewnego razu zapytany przez bezczelnego dziennikarza: dlaczego jest pan tak nielubiany przez naród? Odpowiedział spokojnie: ponieważ mówię mu prawdę. Czasy są ciężkie, ludzie muszą zadowolić się tym, co małe. Lubimy, kiedy nas chwalą. Kiedy ktoś nam mówi, jacy to nie jesteśmy piękni, najlepsi, niepowtarzalni. Cieszymy się, gdy dostaniemy jakiś list powiadamiający nas o jakiejś hiper, super wygranej, która nam właśnie przypadła w promocji. Z drugiej strony nie zawsze lubimy ludzi, którzy mówią nam prawdę o nas samych. Nawet tę prawdę pochodzącą od Boga. Prawdę trudną, niewygodną, czasami bolesną. Osoby takie spotykają się często z brakiem akceptacji. I przed chwilą w Ewangelii usłyszeliśmy też o takiej sytuacji odrzucenia, niezrozumienia. Działo się to w Nazarecie. Ta pozbawiona większego znaczenia w czasach Pana Jezusa wioska w Galilei. Tak bardzo nieistotna, że nie wspominają o niej ani Stary Testament, ani historyk Flawiusz, ani źródła rabinackie nawet. Pod względem liczby mieszkańców średnia jak na ówczesne warunki. Około 1600 do 2000 osób. Ale na tyle mała, żeby wszyscy się znali. To tu osiedlił się Józef ze swą małżonką Maryją i dzieciątkiem po powrocie z Egiptu. I tutaj Jezus się wychował. I tu przychodzi prawie bezpośrednio po rozpoczęciu swojej publicznej działalności, właśnie do Nazaretu. Tylko święty Łukasz opowiada nam o tym wydarzeniu. Jezus przyszedł i w dzień świąteczny, w szabat, udał się do synagogi. Biorąc udział w modlitwie, odczytał fragment Pisma Świętego. Został poproszony o komentarz. Dziś spełniły się słowa, któreście słyszeli. Tak mówi Jezus do zebranej wspólnoty. I tylko tyle? Tak, aż tyle, bo oto słowa proroka Izajasza w Jezusie, w Jego działalności nabierają mocy. Ślepi będą widzieć, chromi chodzić, ubodzy posłyszą dobrą nowinę. Pierwsza reakcja słuchaczy to aprobata. Przyświadczali mu, kiwali głowami. Nawet niektórzy wpadli w zachwyt. Ale później okazuje się, że zebrani nie zrozumieli właściwie słów Jezusa. Że to zdumienie i podziw wynikały raczej jedynie z mądrości Jezusa. Wiedzieli przecież, że był synem cieśli Józefa, znali jego matkę Maryję i najbliższych krewnych. Tak to widzieli ludzkimi oczami. I chociaż tego nie wypowiadają, Jezus zna ich myśli. Wie, że nie rozumieją, że wątpią w Jego nadzwyczajną misję, że czekają na jakiś niesamowity znak, na cud. A w ogóle nie zwracają uwagi na Jego słowa. Słowa pełne wdzięku. Albo jak można by inaczej przetłumaczyć, słowa pełne łaski. Tak się tym słowom dziwili, ale nie zwracają na nie uwagi. I to rodacy Jezusa pierwsi odrzucają skierowane do nich słowa o zbawieniu. Jezus musi ratować się ucieczką, bo grozi mu w Nazarecie śmierć. I wówczas wypowiada to znamienne słowo, przysłowie nawet można powiedzieć. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Jako dowód wskazuje proroka Eliasza i Elizeusza. Moi drodzy, jest to jedna z tajemnic dziejów zbawienia. Ludzie nie lubią, gdy Bóg przemawia do nich przez rodaków. Odrzucają wówczas orędzie Boga, odrzucają tego, który je przekazuje. Nie są w stanie zatrzymać się nad mądrością przekazanego słowa, ale oceniają od razu posłańca. I to powtarza się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I to trwa również w historii Kościoła. Jaki jest mechanizm tego działania? Psychologia powie nam, że słowa ludzi mierzymy tą skalą, jaka obowiązuje w środowisku, z którego pochodzą. I tak zareagowali mieszkańcy Nazaretu, mierząc Jezusa miarą znanego im Józefa. Czy nie jest to syn Józefa? Przywiązani do własnej skali oceny nie byli w stanie zrozumieć, że mają do czynienia z Synem Boga. Równie często do głosu dochodzi też pragnienie korzystania z jakichś przywilejów. I taką motywację u rodaków Pana Jezusa widzimy. Gdy głośno wypowiada ich to niewypowiedziane, to ciche żądanie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się w Kafarnaum. Tak słyszeliśmy. I ta walka o przywileje, to zabieganie o przywileje, to też jest część walki o byt. Ale bardzo często dochodzi w naszym życiu to pragnienie do głosu. I to pragnienie uruchamia też w ludziach przyczynę wszelkich dramatów, zazdrość. Trudno uwierzyć, że ktoś, kogo się dobrze znało, nagle zaczyna przemawiać w imię Boga. Jego słowa należy traktować jako Boże wezwanie. Jak trudno to przyjąć. Jaskrawo jest to widoczne czasami w rodzinach, które wydają kapłana. Nierzadko zdarza się, że ksiądz nie ma zbyt wielkiego wpływu na życie religijne swoich najbliższych, bo oni odbierają go bardzo często raczej jako syna, jako brata, a rzadziej jako kapłana. Wszystko wskazuje jednak na to, że powód odrzucenia, czy to proroka, czy głosiciela prawdy, przez najbliższych jest jeszcze głębszy. On musi mówić prawdę i z tej racji wzywa do rachunku sumienia, do pełnej odpowiedzialności osobistej. I nie ma żadnej odnowy, żadnego wyjścia z kryzysu, żadnego dobrze zrobionego rozliczenia życiowego. Rzecz w tym, że to rozliczenie musi być pełne. A najbliżsi nigdy na to nie chcą się zgodzić. A ponieważ głosiciel słowa jako rodak dobrze ich zna i nie da się przed nim nic ukryć, wolą go zniszczyć, niż bić się w piersi z powodu popełnionych grzechów. Moi drodzy, wielu ludzi cierpi z powodu odrzucenia przez środowisko, tylko dlatego, że chcieli podnieść jego życie religijno-moralne na wyższy poziom. Tak na przykład rodzice bywają znienawidzeni przez dorastające dziecko tylko dlatego, że domagają się od niego odpowiedzialności za jego własne czyny. Pracownik może być uznany za czarną owcę dlatego, że stanął w obronie krzywdzonego kolegi. Działacz społeczny może stać się zły w oczach sympatyków tylko dlatego, że stanął w obronie życia dziecka nienarodzonego. Staje się niewygodny. Warto zastanowić się czasem, zaobserwować, jak w naszych środowiskach każdy mądry głos prawie natychmiast jest gaszony przez szukanie słabych punktów w życiu tego, który przekazuje prawdę. A jeśli tych punktów nie ma, to je na poczekaniu się dorabia, tylko by takiego człowieka zniszczyć. Głoszone słowo ukazuje nam drogę wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji, drogę niejednokrotnie niełatwą, ale pewną, bo zawsze opartą na prawdzie. Złu zaś zależy bardzo na tym, by mądrość nie dochodziła do głosu, by prawda nie wyszła na jaw. A przecież prawda, może trudna, wymagająca, zawsze jest okazją, by zmienić swoje życie, swoje postępowanie. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Ta swoista ucieczka Pana Jezusa zapowiada Jego przyszłe wielkanocne zwycięstwo. On nie pozwala, by zatrzymali Go Jego ziomkowie, Jego rodacy, nierozumiejący Jego słów. Idzie dalej, dając swoje słowa łaski, zbawienia, prawdy każdemu człowiekowi. I to jest także lekcja dla nas, którzy jesteśmy w Kościele, słuchając słowa. Wprowadzajmy je w czyn, żyjąc z nim na co dzień. Ale też starajmy się nieść naukę Chrystusa innym ludziom. Byśmy się nie zniechęcali obojętnością, ba czasami odrzuceniem, czy nawet wrogością z ich strony. Ale byśmy ciągle na nowo, wytrwale, i to niech będzie zapowiedzią mojej nauki rekolekcyjnej, przyzywając mocy Ducha Świętego, szukali sposobów nie tylko jak trwać w nauce Chrystusa przekazanej nam przez apostołów, ale też jak zanieść Jego prawdę wszystkim, których spotkamy. Amen.